Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Jest niedziela 24 stycznia 2021 roku. Kłaniam się Państwu w Tygodniku Politycznym Radia Poznań. A dziś dla Państwa komentować będą pan Piotr Zaremba, dziennik. Dzień dobry.
Witam.
Profesor Wiesław Ratajczak, polonista, europeista. Kłaniam się.
Kłaniam się. Dzień dobry Państwu.
I ojciec Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika W Drodze. Szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże, dzień dobry Państwu.
Proszę Państwa, a w pierwszej części poświęconej sprawom krajowym chciałbym zapytać naszych gości o relacje Kościoła do polityki. Czy faktycznie mamy w Polsce sojusz tronu z ołtarzem? Czy relacje państwa i religii są u nas zbyt mocno powiązane, jak często w różnych komentarzach się głosi? Patrząc na sytuację na świecie, na przykład na list biskupów, części biskupów, który miał zostać opublikowany przeciwko Joe Bidenowi w dniu jego zaprzysiężenia, list ten został zablokowany przez metropolitę Chicago, kardynała Kupicza. Sprawa to pokazuje, że spór o politykę w innych episkopatach, Stany Zjednoczone są tutaj akurat przypadkiem szczególnym, ale ten spór ma również miejsce. Może należałoby postawić bardziej generalne pytanie, czy w chrześcijaństwie, w religii, która nosi w sobie aspekt społeczny, można sobie wyobrazić generalnie sytuację jakiegoś zerwania z polityką i schowania religii do kruchty. Rozpocznę od ojca Romana Bieleckiego. Jak ojciec postrzega tą problematykę?
To jest bardzo dobry przykład, który tutaj pan redaktor poruszył, Stanów Zjednoczonych, i rzeczywiście bardzo wyjątkowego przykładu, bo przyglądając się początkowi prezydentury pan Joe Bidena, myślałem sobie o Polsce, czy to w ogóle byłoby możliwe, żeby na początku jakiejkolwiek inauguracji prezydentury ksiądz rozpoczynał modlitwą, a potem jeszcze na końcu całej uroczystości pastor dopinał to swoim słowem. No, wyobrażam sobie, jakby to u nas wyglądało, jakie musiałyby być protesty i jakie wielkie larum. Ale to rzeczywiście chyba jest kwestia innej mentalności. Natomiast mam takie wrażenie, że raczej to nie chodzi o Kościół, który jest angażujący się w politykę, co raczej polityka lubi się angażować w Kościół. Mam wrażenie, że to taką tezę stawiał, że raczej Kościół jest wykorzystywany przez politykę do swoich celów i wykorzystywany przez polityków do swoich celów. I to nie jest domena ostatniej władzy, czy bieżącej władzy, czy tego czasu, w którym jesteśmy, ale mam takie wrażenie, że to generalnie trwa przez ostatnich kilkadziesiąt lat. I takie ikoniczne wydają mi się sceny, kiedy nie wiem, prezydent Kwaśniewski wsiadał do Papa Mobile, czy nie wiem, Platforma Obywatelska robiła rekolekcje w Łagiewnikach. Znaczy, tak naprawdę było to jakoś wykorzystywanie autorytetu Kościoła, jakoś wykorzystywanie tego miejsca. No, rozumiem, że wciąż jest to jeszcze na tyle atrakcyjny elektorat dla polityków, którzy lubią się trochę ogrzać w świetle i wykorzystać to, co z tego...
Ale proszę ojca, czy nie jest to jednak tylko część problemu? Ponieważ jest jednak tak, że Kościół też, mając pewną agendę dla świata publicznego, też ma pewną chociażby sferę aksjologiczną, która powinna być u podstaw polityki, no dąży do tego, by ona była jakoś wprowadzona. Czy to jest rzeczywiście tylko tak, że Kościół jest wykorzystywany, czy nie można by postawić tego na odwrót, że Kościół może chciałby trochę wykorzystać polityków i politykę? Nie,
może,
nie sądzi ojciec,
może,
że tak
może,
też nie
może,
ma?
Może i by chciał, natomiast mam takie wrażenie, że w dzisiejszym krajobrazie Polski społeczno-polityczno-religijnym to Kościół raczej się wycofał z tego prawa głosu. Nie wiem, jakie jest tutaj zdanie panów, ale moje raczej jest takie, że dzisiaj z tym głosem Kościoła tak naprawdę niewielu się liczy. I kiedy dochodzi do jakichkolwiek podejmowania decyzji właśnie w sferze aksjologicznej, w sferze wartości, to po pierwsze nikt o ten głos Kościoła nie pyta, a po drugie nie bardzo wiadomo, kogo zapytać. To znaczy protesty listopadowo-październikowe, zeszłoroczne wokół decyzji Trybunału Konstytucyjnego pokazały, że tak naprawdę ten Kościół jest taki, powiedział, uśpiony w sferze aksjologicznej, jeżeli się do tej sfery odwołujemy. I tak naprawdę jest przyzwyczajony do pewnego stanu rzeczy i w momencie, kiedy nagle ten stan rzeczy miałby ulec zmianie, to nie bardzo wiadomo, jak się w tym odnaleźć. Poza tym, że mówić, że to straszne, że kościoły są atakowane i tak nie powinno być. Natomiast nie ma za tym żadnego jakiegoś argumentu i rzeczywiście poważnej dyskusji, ale mam wrażenie, że to jest raczej na własne życzenie. Ja nie dzisiaj takiej osoby, która by w sposób sensowny była takim partnerem w sferze publicznej dla polityków.
No właśnie, Wiesław Ratajczak, kontynuujmy tą myśl. Czy jest tak, że jak mówi ojciec Roman Bielecki, nie ma partnera ze strony Kościoła dla polityków? Można by powiedzieć, że w jakimś sensie tym partnerem na takim poziomie koncepcyjnym był zmarły niedawno ojciec Maciej Zięba, który przecież bardzo duży wpływ na kwestie myślenia przynajmniej o polityce wywarł. Ale czy też nie jest problem głębszy, że może potrzebujemy czegoś, co można by nazwać nową teologią polityczną? Panie profesorze, jak pan na tą sprawę spogląda?
Na pewno przywołany przez pana redaktora przykład ojca Macieja jest tutaj bardzo instruktywny. W istocie w tych ostatnich tygodniach swojego życia ojciec był właściwie jedyną osobą po stronie kościelnej, która z taką konsekwencją i odwagą rozmawiała z rozmaitymi mediami, prezentując prawdę o pontyfikacie Jana Pawła II, mówiąc w największym skrócie. Użył też pan redaktor sformułowania teologia polityczna i od razu pomyślałem o tym środowisku, które tworzy pismo Teologia Polityczna, wydawnictwo, co wskazuje na to, że są w Polsce takie środowiska, które o obecności wiary, religii, kościoła w przestrzeni publicznej myślą bardzo poważnie.
Dodajmy, że nie sprowadzają się tylko do środowiska teologii politycznej.
Oczywiście, że tak. To traktujemy je jako przykład. Zapewne również środowiska skupione wokół wielu czasopism, w tym także...
No to panie profesorze, to ja od razu, pana zapytam. Skoro jest tak dobrze, to znaczy skoro jest tylu myślących o tych kwestiach i jest tutaj dosyć bogato, to znaczy te środowiska są bardzo różnorodne. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego faktycznie, bo ja bym się zgodził z tą diagnozą ojca Romana Bieleckiego, tak trudno o partnerów ze strony Kościoła do myślenia o dobrej polityce, o polityce, zdefiniujmy ją po arystotelesowsku, jako roztropnej troski o dobro wspólne?
Jest tutaj kilka powodów. Jeden to zapewne ten, że ostre podziały polityczne, które obserwujemy we wszystkich segmentach życia społecznego, one dotyczą oczywiście także Kościoła i tego instytucjonalnego, i tego rozumianego jako wspólnota wiernych, więc zawsze istnieje pewien niepokój czy pewne podejrzenie, że ktoś, kto wypowiada się, prezentując swoje zdanie o Kościele wobec problemu świata współczesnego, jest motywowany politycznie. Niestety tacy jesteśmy, w takim stanie sporu żyjemy. Inny powód to zapewne to, iż nie ma w Kościele polskim osoby tak wyrazistej i co do której istniałoby powszechne przekonanie, że jej autorytet pozwala na wypowiadanie się w imieniu Kościoła także w sprawach społecznych, w sprawach politycznych wprost, jaką to osobą był prymas Tysiąclecia na przykład. Myślę, że przez wiele pokoleń polski Kościół, znów rozumiany zarówno jako hierarchia, jak i wspólnota wiernych, pewnie nie powinienem rozdzielać.
Ale sprowadzałby pan profesor to tylko i wyłącznie do kwestii braku silnego autorytetu? Czy jest to, innymi słowy, chciałbym dopytać, czy jest to kryzys myślenia, kryzys koncepcji, czy jest to kryzys osoby, czy jest to tylko i wyłącznie kryzys właśnie tego lidera, który by to pociągnął?
Wydaje mi się, że tych powodów jest wiele. Nie ma prostej, jednej odpowiedzi. Koncepcje, refleksje zapewne rozproszone i sensowne możemy znaleźć w bardzo wielu miejscach. Natomiast sposób ich prezentowania to już jest kwestia druga. No, na przykład obecność przesłania Kościoła w mediach publicznych. Prawda? Czy ktoś z nas mógłby polecić na przykład, nawet nie tylko publiczny, także prywatny, program katolicki, w którym kwestie, o których rozmawiamy, są prezentowane w sposób ciekawy, wiarygodny, taki, który zyskuje rezonans społeczny. Przyznaję, że wobec takiego pytania ja byłbym bezradny. A dlaczego? Przecież nie ma deklarowanej wrogości wobec Kościoła ze strony mediów publicznych, czy też niektórych mediów prywatnych. Więc takie możliwości zapewne są. Dlaczego taka debata się nie toczy? No, muszę tutaj do pewnej bezradności się przyznać. Jest jakaś inercja, brak osobowości, to pewnie jest jeden z głównych powodów.
Przechodzę do Piotra Zaręby i chciałbym zapytać o taką kwestię sensu stricte polityczną. Jak zrobić, by Kościoła w polityce było tyle, ile należy? Czy mamy w ogóle miarę? Czy dysponujemy pewną skalą, w której możemy powiedzieć, że Kościoła jest za dużo albo Kościoła jest sam raz? W jaki sposób od strony praktycznej rozwiązać ten problem? Piotr Zaręba.
No, miary nie ma. Zawsze to będzie kwestia intuicji i zawsze różne środowiska będą stosowały swoje miary. Te miary są zresztą często bardzo instrumentalnie formułowane czy odważane, bo z jednej strony Kościół jest bardzo mocno atakowany w tej chwili za to, że podobno ma za duży wpływ na decyzje polityczne. No, gdyby miał tak naprawdę taki decydujący głos, no to decyzja, ten werdykt Trybunału Konstytucyjnego nastąpiły 5 lat temu, a nie dzisiaj. Z drugiej strony są takie sytuacje, czy takie momenty, gdzie się od Kościoła oczekuje wręcz wspierania różnych takich czysto politycznych, a może nawet nie politycznych, ale pewnych decyzji. No, takim przykładem najświeższym jest choćby oczekiwanie, zresztą skądinąd uzasadnione, ale oczekiwanie, żeby biskupi zajęli wyraźne stanowisko w sprawie szczepienia się, prawda? Żeby tu się oczekuje od Kościoła jakiejś pomocy, uzasadnienia wręcz racjami religijnymi, czegoś, co dotyczy ochrony zdrowia. Ale oczywiście jest też pewnego rodzaju wyborem moralnym. Ja uważam, że zapewnienia innym bezpieczeństwa jest kwestią moralną. Natomiast niezależnie od tego, kto ma tutaj rację, czy Kościół powinien, czy nie powinien zabierać głosu, to te środowiska, które oczekują tego od Kościoła, są za każdym razem inne, prawda? To znaczy nikogo nie oburza, że Kościół wspiera jakieś na przykład, czy powinien wspierać jakieś choćby zjawiska czy kwestie związane z ekologią, no ale kiedy Kościół formułuje swoje oczekiwania moralne w sprawie aborcji chociażby, jest natychmiast oskarżany o dyktat, o narzucanie swojego zdania. Gdy tymczasem po pierwsze to przełożenie jest jednak nieproste, to nie jest automat, to nie jest tak, że politycy prawicy zawsze robią to, co Kościół chce, no a po drugie Kościół jest wspólnotą i jako wspólnota ma prawo zajmować stanowisko w sprawach moralnych, podobnie jak ma do tego prawo każde inne środowisko, czy każda inna...
Czyli, panie redaktorze, z pańskiego punktu widzenia, polska polityka jest mocno, użyję pewnego skrótu, sklerykalizowana, jest w sam raz, tak jak ma to miejsce w wielu innych państwach świata, czy też gdyby pan miał zrobić takie resume tego stanu relacji państwo, Kościół. Jaki werdykt pan by tutaj postawił?
Na pewno obecność Kościoła czy obecność religii w życiu społecznym w Polsce jest większa niż w wielu krajach, no choćby zachodniej Europy. To bez dwóch zdań. Natomiast pytanie, czy to jest zawsze źle, czy to jest raczej dobrze. Ja uważam, że to jest raczej dobrze, aczkolwiek oczywiście pewne przejawy mieszania się poszczególnych duchownych, czy biskupów, czy właśnie duchownych do polityki czasami są czymś, powiedziałbym, niedobrym, gorszącym. No to takim przykładem, który się nasuwa, jest oczywiście obecność dyrektora Radia Maryja, choćby w polityce Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, to nie jest tak, że Kościół in gremio się, że tak powiem, w taki właśnie sposób do polityki miesza. To są raczej pewne specyficzne bardzo miejsca, czy pewne specyficzne bardzo środowiska, które po prostu no, niekoniecznie umieją zachować się taki, no, niekoniecznie umieją się zachować elegancko, bo to jest kwestia pewnej elegancji właśnie, prawda? Zmuszanie przez ojca Rydzyka, bo to jest jednak wymuszone w jakiejś mierze, do tego, aby ci politycy PiS-u się tam zjeżdżali, prawda, i manifestowali swoje poparcie, to jest zresztą także związane z wyciskaniem wsparcia finansowego. To nie jest coś, co służy budowaniu autorytetu Kościoła, natomiast absolutnie nie uważam, żeby to dotyczyło Kościoła jako całości. Inną sprawą jest oczywiście, są te wszystkie kwestie, które już panowie przede mną wypowiedzieli, no na przykład brak wyrazistego lidera polskiego Kościoła w tej chwili. To powoduje, ale to powoduje raczej, że ten wpływ jest słabszy, a nie mocniejszy. To nie powoduje, że jakakolwiek władza działa pod dyktando, czy spełnia życzenia Kościoła.
Zatrzymajmy się na chwilę na tym wątku. Piotr Zaremba mówi, że jest pewien moment, w którym zaangażowanie polityczne Kościoła powoduje, że on traci swój autorytet. Ojcze, zwracam się do ojca Romana Bieleckiego. Jak można zaznaczyć ten moment? Który to jest ten moment, w którym dyskusja o polityce, o pewnych potrzebach chrześcijan, nie tylko Kościoła instytucjonalnego, ale chrześcijan i ich obecności w polityce, spraw, które są dla nich ważne, są przekroczeniem tej granicy. Gdzie jest ta granica w nowoczesnym, współczesnym państwie? Gdzie ojciec by tą granicę widział?
To znaczy, każdy moment, w którym dochodzi do zderzenia się tych wartości podstawowych, tak jak mówimy, powiemy, że to jest, nie wiem, wizja rodziny, czy wizja człowieka, czy też tego najzwyklej w świecie prawa do wypowiadania swoich poglądów i obrony też tego, ludzi, którzy takie poglądy mają, no to jest automatycznie też tak odbierane jako próba zawłaszczenia sfery publicznej właśnie przez właśnie Kościół, ludzi wierzących. Natomiast dzisiaj dominującym takim paradygmatem, na ile on jest ważny, to jest kwestia dyskusyjna, ale takim dominującym jest to, żeby myśleć o tej sferze publicznej, że ona jest taka pozbawiona wartości. No to znaczy, to jest iluzja i to jest absolutnie no, tak samo narzędzie walki ideologicznej, że w tej sferze publicznej nie będzie żadnych przejawów, żadnego poglądu, żadnej religii i ona będzie taka czysta. To jest absolutnie niemożliwe. To tylko dobrze brzmi, a doskonale to wiemy, że to jest taka sama pałka na chrześcijan jak każda inna. Ja bym powiedział...
Ale proszę ojca, ale czy nie jest czasem tak, że właśnie współczesna demokracja liberalna, mówię współczesna, bo demokracja liberalna przechodzi pewną ewolucję, czy nie jest tak, że ona właśnie dąży w kierunku takiej, nazwałbym to negatywnej czy negującej neutralności? Że religie, nie tylko chrześcijaństwo, ale też inne wielkie religie, mają być nieobecne w sferze publicznej i czy to nie wymusza jednak pewnej kontrreakcji ze strony chrześcijan?
Tak, i znaczy, tak myślę, że to dokładnie tak jest, że to jest trend współczesnej demokracji liberalnej i którego jakby produkt finalny widzimy chociażby, nie wiem, na przykładzie, nie wiem, Włoch czy Hiszpanii. Gdzie skądinąd jeszcze tych osób wierzących trochę jest, pewnie we Włoszech więcej niż w Hiszpanii, natomiast Kościół jest traktowany tylko i wyłącznie jako pewien twór kulturowy. To znaczy, że to funkcjonuje w sferze publicznej, natomiast wracamy cały czas do tego samego, nikt się z tym głosem nie liczy. Ja bym o tyle wrócił do tego, co mówił pan redaktor Zaremba, a propos chociażby obecności ojca Tadeusza Rydzyka, jego działania, że to prawda, że to jest działanie jednostkowe, natomiast kłopot polega na tym, że ono się rozkłada na wszystkich, ponieważ dla przeciętnego odbiorcy ten ksiądz ma twarz ojca Tadeusza i ten kościół ma twarz ojca Tadeusza, bo on jest wyrazisty. Oczywiście możemy się spierać, czy to jest jakieś, nijakie, natomiast gdy patrzymy na statystyki, mamy w Polsce 25 tysięcy księży, natomiast ojciec Tadeusz jest jeden, ale jest na tyle zajmującą postacią tą w ogóle dyskusję.
Ale faktycznie, ojcze redaktorze, nasz dziennik można pomylić z miesięcznikiem w drodze? Faktycznie to ta ekstrapolacja jest aż tak duża?
Nie, znaczy nie, myślę, że nie, natomiast do tak subtelnych rozważań nikt no, nie ma takiej refleksji. Bardziej jednak operujemy też taką, bym powiedział, polityką i odbiorem medialnym, a to było bardzo medialne. To, ile osób było na urodzinach Radia Maryja, to, że jeszcze byli tam członkowie rządu, no to jest news, który jest sprzedawany przez dobre kilka dni. Można go wałkować od różnej strony i rozklepywać od każdej. To powiedziałbym, to czy nasz dziennik, a w drodze to w ogóle to nikogo to nie interesuje. Bo bardziej interesuje, że a jednak politycy pojechali do Radia Maryja. Więc mnie by nie przeszkadzało wcale, bo to tutaj też pan profesor mówił, i zresztą pan redaktor przypominał postać ojca Macieja Zięby, bo to jak widać chodzi też o to, w jaki sposób rozmawiamy o tych podstawowych wartościach, wartościach dotyczących budowania społeczeństwa i budowania demokracji, relacji państwo-kościół. Co by jednak nie powiedzieć, jest coś niezwykłego w tym, że śmierć ojca i pogrzeb ojca Macieja Zięby był transmitowany przez jedną z największych stacji telewizyjnych TVN24. Tam ostatecznie był to pogrzeb zwykłego zakonnika, gdyby oczywiście niezwykłego w tym sensie, co robił, no ale jednak transmitowany przez jedną z wiodących stacji na polskim rynku. I co więcej, na tym pogrzebie przemawiał premier obecnego rządu, poprzedni prezydent miasta Wrocławia, obecny prezydent miasta Wrocławia. To było, może tego panowie nie widzieli, natomiast to było dość dobrze rozegrane, dość dobrze ułożone. To nie było od ambony szalnej, tylko była ustawiona dodatkowa obok ambona, z której właśnie ci wszyscy, którzy byli oficjalami, przemawiali. Dlaczego to robili? No rozumiem, że żegnaliśmy człowieka, który miał jakiś wpływ i coś miał do powiedzenia na tematy społeczne i polityczne, i to nie było banalne, tylko było jakąś próbą też głosu sensownego Kościoła. I stąd też ich obecność, która według mnie, myślę, że według nikogo, nie zaburzała harmonii i nie była poczuciem tego, że nagle, nie wiem, Kościół się wepchł do polityki, czy polityka weszła do Kościoła. Mimo, że większość osób, która na pogrzebie ojca Macieja była, to byli politycy.
Mm-hmm. Dodajmy też, że ten problem właśnie, nazwijmy to ambony sakralnej, ambony świeckiej w świątyniach, on został w jakimś sensie rozwiązany przez konferencję Episkopatu Polski, to znaczy jeśli jacyś politycy w kościele mówią, no są takie czasami zdarzenia, na przykład prezydent, który mówi słowo w katedrze gnieźnieńskiej, to ma jakiś sens symboliczny, bo to jest katedra chrztu Polski, a więc ona się siłą rzeczy łączy z polityką, nie jest tam amborą, z której głosi się słowo Boże. Wiesław Ratajczak, bo powoli musimy kończyć tą część, wróciłbym do tego sporu o neutralną, czytaj, antyreligijną, liberalną demokrację i głos chrześcijan. W jaki sposób ten głos w tych warunkach powinien wybrzmieć? Jaki powinien mieć charakter? Profesor Ratajczak.
To oczywiście najlepiej byłoby przypomnieć, jak kształtowało się życie polityczne z udziałem chadecji na przełomie XIX i XX wieku, zobaczyć, jak w tym życiu uczestniczyli także kapłani. Może do tej roli wracać już nie sposób, ale w Wielkopolskim Radiu może przypomnijmy, że ksiądz Piotr Wawrzyniak, znany z wielu dziedzin swojej działalności, między innymi przecież znakomity wydawca, był także posłem na Sejm Rzeszy. Ksiądz Stanisław Adamski, wybitny duszpasterz, ale także przecież jeden z liderów powstania wielkopolskiego, a w dwudziestoleciu międzywojennym parlamentarzysta, senator. Oczywiście do takiej formy obecności Kościoła w życiu politycznym powrotu prawdopodobnie już nie ma. Natomiast co jasne, ludzie wierzący, którzy biorą udział w życiu publicznym, no, nie mogą zostawiać swojej wiary w garderobie Sejmu czy Senatu, oddzielać w swoim sumieniu swoje zaangażowanie w życie wiarą od swego zaangażowania w życie polityczne, gospodarcze, społeczne, etc. No, wydaje się, że tu podstawą jest formacja liderów życia społecznego.
I ostatnie pytanie w tej części do Piotra Zaremby. W minionym tygodniu jedna z posłanek Lewicy wypowiedziała się w sposób, no rzadko używam takich określeń, ale to faktycznie było haniebne, o zamordowanych chrześcijanach w Etiopii, że Kościół katolicki niepotrzebnie pchał tam swoje ręce. Pomijając, że ci chrześcijanie nie byli katolikami, jednakowoż no, o tych, którzy zostali zamordowani ze względu na wiarę, absolutnie w taki sposób nikt w polskiej polityce nie wypowiadał się chyba od końca transformacji. Na kanwie tej wypowiedzi powstaje pytanie o pewien szacunek, ale także elementarną wiedzę w stosunku do religii. Czy czasem problem o relacji Kościoła, czy szerzej religii do polityki, nie ma też drugiej strony, mianowicie ignorancji, niechęci, wrogości, czy też po prostu braku wiedzy? Czy to też nie jest problemem w tych stosunkach? Piotr Zaręba.
Niewątpliwie to mamy do czynienia z przykładem ignorancji, bo oczywiście obecność chrześcijaństwa w historii, w życiu społecznym Etiopii jest czymś niesłychanie starym i utrwalonym, więc wizja, że tam Kościół gdzieś we współczesnych czasach przyszedł czy pchał się, jest oczywiście absurdem kompletnym, no ale nawet gdyby tak było, że zamordowano jakichś misjonarzy w kraju, który zasadniczo nie jest chrześcijański, to też przecież taka logika jest logiką przerażającą. To jest logika, która odmawia Kościołowi prawa do nawracania ludzi, do przekonywania do religii, do obecności, która zresztą często ma też charakter przecież nie tylko misjonarski, ale także społeczny, charytatywny. Więc stykam się coraz częściej w życiu politycznym, czy publicznym, społecznym.
No właśnie, ale nie uważa pan redaktor, że co do tej ignorancji jest pewna cicha akceptacja, jest jakiś taki cichy, bardzo niezdrowy konsensus, że skoro jesteś ignorantem i opowiadasz różne rzeczy, które z faktami i ze zdrowym rozsądkiem często nie mają wiele wspólnego, to tak naprawdę nikt na to nie reaguje. Czy to może nie jest pewnym kłopotem polskiego życia
publicznego? Tam się jakaś reakcja polityków lewicy była, to akurat trzeba przyznać, że pod naciskiem bardzo silnej kampanii czy debaty w mediach społecznościowych ktoś zareagował i przeprosił za tą posłankę. Natomiast oczywiście akceptacja zjawiska ignorancji i akceptacja obecności w życiu publicznym ludzi takich kompletnie kulturowo wykorzenionych, to znaczy ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnego związku, nawet takiego związku czysto kulturowego z religią, no to jest coś, co będzie nas w coraz większym stopniu dotykać. To znaczy właśnie media społecznościowe, sytuacja, gdzie każdy może sobie wpisać dowolną rzecz w dowolnym momencie, podzielić się swoim przemyśleniem. Kiedyś tak nie było jednak. Kiedyś to wszystko miało, o wiele węższy był dostęp każdego polityka, czy każdego celebryty do społeczeństwa. W tej chwili po prostu komuś coś przyjdzie do głowy, ktoś coś wieczorem pomyśli i natychmiast może się tym podzielić.
Proszę Państwa, do tematu polityki cyfrowej, czy roli cyfryzacji, digitalizacji na życie polityczne wrócimy w trzeciej części naszego programu, a faktycznie to, o co powiedział Piotr Zaręba, ja to nazywam chrystianofugizmem, ucieczką od chrześcijaństwa, takim przeniesieniem korzeni, to ma miejsce także w polityce. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do drugiej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, ojciec Roman Bielecki, dominikanin, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Piotr Zaręba, a w drugiej części międzynarodowej przechodzimy do pytania o geopolitykę wobec Rosji. To jest, wydaje się, bardzo znaczące wydarzenie. Parlament Europejski wezwał do wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2. Na pewno ma to związek z aresztowaniem Nawalnego, który po powrocie do Rosji został natychmiast aresztowany. Cała sprawa zresztą jest nader teatralna. Samolot skierowany został na lotnisko Szeremetiewo, gdzie Nawalny został natychmiast wyciągnięty z samolotu prosto do Chimek, takiej miejscowości pod lotniskiem na przedmieściach Moskwy, gdzie został aresztowany do czasu, kiedy sąd nie wyjaśni innych wcześniejszych spraw, po których może po prostu zostać, tak jak wiele lat temu Michał Chodorkowski, wysłany do łagru. Jednakowoż sprawa ta, czy sprawy te, bo one są z sobą mocno powiązane, pokazują jakieś światełko w tunelu. Jeszcze parę wręcz miesięcy temu europejskie elity nie były wcale zdecydowane, aby ten projekt traktować inaczej jak li tylko gospodarczo. Widać jednak, że oczy się otwierają. Rozpocznę od profesora Wiesława Ratajczaka. Czy faktycznie możemy mówić o pewnym wzrocie geopolitycznym w stosunku do Rosji? W szczególności, że jak się wydaje, jest pewien dwugłos między politykami Komisji Europejskiej. Szef dyplomacji europejskiej zdecydowanie mówi, że to jest projekt prywatny, to jest projekt, w który nie powinno się ingerować, a Parlamentem Europejskim, który jak widzimy jest innego zdania. Profesor Ratajczak.
Tak, ale decyzje jednak nie do Parlamentu Europejskiego należą. Nie chciałbym tego światełka, które w tunelu zapalił pan redaktor, gasić brutalnie, ale dosłownie kilka godzin temu w Frankfurter Allgemeine Zeitung Armin Laschet, o którym rozmawialiśmy kilka tygodni temu, zastanawiając się, kto zostanie nowym liderem partii CDU. Armin Laschet przekonuje, że projekt Nord Stream ma być realizowany, musi być realizowany. Co więcej, nie zwiększy on zależności państwa niemieckiego od dostaw gazu z Rosji. Wydaje się, że tu logika faktów politycznych i gospodarczych jest nieubłagana. Przyznaję, że mnie dosyć poruszyły argumenty pana przewodniczącego. Armin Laschet porównał obecną sytuację z czasami zimnej wojny i stwierdził, że wówczas też przecież korzystaliśmy, jako Niemcy korzystaliśmy z radzieckiego gazu. Oczywiście jest to ubrane w jakąś elegancką szatę. Mhm.
Ale panie profesorze, jednak jest pewna zmiana, ponieważ jeszcze parę lat czy parę miesięcy temu nikt by się nie pokusił o takie porównanie, że ta Rosja to jest ta Rosja z zimnej wojny, prawda? Widać, że jednak za tą obroną idzie jakaś dramatyczna zmiana retoryki, która jest coraz ostrzejsza i która odnosi się do takich przykładów wzbudzających coraz większe kontrowersje. Czyż nie jest tak?
Być może tak, chociaż chyba jest możliwa taka interpretacja, że w dzisiejszej polityce wobec wszystkich tych poważnych następstw kryzysu gospodarczego opadają pewne maski. Być może to, co powiedział pan przewodniczący, należy odczytywać tak, że w gruncie rzeczy prawa człowieka i inne elementy retorki politycznej, to jest swego rodzaju teatr, a zawsze chodzi o interesy. Robiliśmy interesy z Leonidem Breżniewem, będziemy robić interesy z Włodzimierzem Putinem. Tak wygląda realna polityka, tak wygląda niemieckie przywództwo w Europie. Mhm. Myślę, że opadły maski. Tak.
Piotr Zaremba, Nawalny kilkukrotnie nazywał imperium Putina jako gazowym imperium. Tutaj bardzo trudno jest nie zauważyć tego związku między polityką putinowską a polityką energetyczną. Czy sytuacja, w której się dzisiaj znalazła Europa, gdzie powinno się zająć jakieś stanowisko w sprawie Nawalnego, może mieć wpływ na zmianę geopolityczną wobec Federacji Rosyjskiej? Pytam Piotra Zarembę.
Na pewno historia Nawalnego ma wpływ na pewne odruchy. Parlament Europejski zawsze był tym ciałem, które mocniej było wyczulone na punkcie pewnych praworządnościowych wątków. To zresztą dotyczy nie tylko Rosji, ale to Parlament Europejski był najbardziej radykalny na przykład w karceniu Polski i Węgier za rozmaite elementy polityki związane z wymiarem sprawiedliwości. No ale jeżeli karcona jest Polska czy karcone są Węgry, to oczywiście pojawia się od razu pytanie, dlaczego w takim razie nie reagujecie na zdarzenia w kraju, który rzeczywiście nie jest demokracją, który rzeczywiście, a z którym robicie interesy, które jest gdzieś cały czas jednak w polityce europejskiej obecne. Natomiast rzeczywiście ja też, tak jak pan profesor, nie mam tutaj przekonania o jakiejś wielkiej trwałości tego typu odruchów. No i jest wielkie pytanie właśnie o nastawienie Niemiec, prawda? To znaczy, to tak naprawdę od Niemiec zależy w pierwszym rzędzie. Jednak kanclerz Angela Merkel miała pewną element, oczywiście ona też wracała do rozmaitych resetów relacji z Rosją, ale miała pewną taką elementarną wrażliwość na kwestię demokracji. Ten nowy ewentualny przywódca HDC niemieckiej jest postacią niepokojącą i z tego punktu widzenia to bardziej chyba będzie miało znaczenie niż gesty. Pamiętajmy też wreszcie, że cały czas jednak Ameryka jest też tym czynnikiem, który wymuszał trochę walkę z Nord Streamem. I tutaj chyba akurat Joe Biden będzie kontynuował w tej sferze politykę Donalda Trumpa, choć wielu innych nie. Pytanie, jak będzie zdeterminowany. No ale będzie miał lepsze relacje zarazem z państwami europejskimi czy z Unią Europejską. Tutaj to oczywiście jest cały splot okoliczności. Ja się cieszę, że taki odruch praworządnościowy wobec Rosji się pojawił, ale nie mam też jakiejś wielkiej nadziei.
Faktycznie w naszym programie, kiedy zastanawialiśmy się, kto wygra przewodnictwo w CDU, pan profesor Wiesław Ratajczak stawiał na Zedera, który notabene nie chciał kandydować, to faktycznie z punktu widzenia Europy byłby, Europy Środkowej byłby wybór najlepszy, ale trzeba dodać, że Merz, który te wybory przegrał, był za tym, aby politykę Niemiec wobec Rosji zmienić. Armin Laschet jest za twardą kontynuacją. Ojcze Romanie, czy ojciec coś by dodał do tematu relacji geopolitycznych Europa-Rosja? To pewnie nie jest ojca specjalizacja, ale zapraszamy do skomentowania.
Ja o tyle bym dodał tylko wątek dotyczący samego Nawalnego, ponieważ ja o tyle, że podglądam czasem ten jego kanał na YouTubie i z tego punktu widzenia też coś, o czym panowie mówią, dość ciekawy wydaje mi się sam powrót tego Nawalnego do Rosji, mimo że oczywiście w konsekwencji, tak jakby oczywiście wiedział, że zostanie aresztowany. Natomiast sam fakt tego, że on próbuje złamać dotychczasowy schemat opozycji wobec Kremla, to znaczy, że do tej pory, tak mi się jednak wydaje, funkcjonował taki schemat, że albo dobry opozycjonista to jest właśnie martwy opozycjonista, tak, nie wiem, Litwinienko, Politkowska, tak, Niemcow, albo to są tacy opozycjoniści celebryci, tak, którzy jednak są na Zachodzie i oni właściwie nie mają takiego dużego wpływu na to, co się dzieje w Rosji. A on jest tym, który, no jak rozumiem, tak jak go widzę też w internecie, jest politykiem, który ma w sobie bardzo dużo charyzmy, ambicji i no, czuje się pewnie. Ten jego ostatni film, który widziałem na temat pałaców Putina, gdzie on tam próbuje pokazać, jak bardzo władza jest skorumpowana, jak bardzo władza gra na siebie, w ogóle nie licząc się ze społeczeństwem, no to miał odsłon kilka dni temu 68 milionów. Znaczy to nie jest 2000, to nie jest marginalna widownia, tylko to jest rzesza ludzi.
I teraz... pytanie, jaka rzesza z tych oglądających to są Rosjanie, którzy faktycznie tak, jako jedyni mogą być tymi, którzy by ewentualną zmianę ponieśli, prawda?
Tak, i że druga rzecz, że on nie jest sam, to znaczy, że jednak on ma rzeszę współpracowników, tak? No bo ja zdaję sobie sprawę, że w jego kalkulacji to aresztowanie miało nastąpić i on brał to pod uwagę, natomiast no, on ma 40 lat, znaczy 40 parę, tak? Znaczy to nawet jak on odsiedzi swoje, no to w tym momencie Władimir Putin, jeżeli dobrze pamiętam, ma lat 68. Znaczy, że to jest wciąż jeszcze Nawalny, to jest taki rozsadnik systemu, czy powiedzmy sobie ktoś, kto może ten system rozsadzać od środka.
Ale jednak, ojcze redaktorze, ja bym tutaj nie wziąłbym pod uwagę, że Putin jest długowieczny. On nie jednego kanclerza przeżył używając frazy dygata, to one się zmieniały, ja byłem stały. To jest chyba absolutnie ewenement w odbudowie takiej wręcz bizantyjsko-sowieckiej systemu władzy, w którym władca jest niezwykle stabilny.
Tak, znaczy to w ogóle, to nad tym w ogóle nie dyskutujemy i myślę sobie, że my na to patrzymy wszystko jednak z punktu widzenia Europy. Kiedy słucham takich znajomych księży, którzy pracują na Syberii, na przykład w Tomsku, tam jest taka placówka jezuicka i oni mówią, że te problemy, które my tu poruszamy, to jednak z tamtego punktu widzenia to w ogóle nie istnieją. Dla nich to jest w ogóle, czy po prostu dla Rosjan, którzy mieszkają na Syberii, to w ogóle Władimir Putin to jest punkt odniesienia, punkt stałości w ogóle świata. My go tu traktujemy jako człowieka, który kieruje rzeczywiście systemem nieomal gangsterskim, natomiast dla tamtych ludzi, no to jest jednak człowiek, który jest zwolennikiem
tego kraju. Co trzeba od razu dodać, ma pewne uzasadnienie, ponieważ faktycznie Putin po epoce jelcynowskiej spowodował reformy, które polepszyły standard życia samych Rosjan. Może nie w takim zakresie, jakim my rozumiemy standard, ale jednak to było tam w taki sposób widziane, plus pewną pozycję międzynarodową, w którym Rosja znów zaczęła się liczyć. Tak jest Putin w Rosji traktowany, prawda?
Tak, to prawda. Natomiast mówię, wydaje mi się, że w Aleksieju Nawalnym pojawia się jakiś nowy sposób funkcjonowania opozycji wobec Putina, właśnie chociażby ze względu na to, że przy wszystkich konsekwencjach swojej decyzji decydował się na powrót, a nie zapominajmy, no to jest tak rok wyborczy. Mhm.
Proszę Państwa, nie mamy już czasu, by pochylić się nad bardzo ciekawą analizą, którą nasz stały komentator, pan Witold Jurosz, podał, gdzie analizuje właśnie, co byłoby lepsze dla Polski, ciągłość Putina czy Nawalny, który jednak jest o wiele bardziej nacjonalistyczny aniżeli Putin i wcale nie musi był, nie, gdyby przejął władzę, oczywiście to jest political fiction, niekoniecznie byłoby to aż tak korzystne dla Polski. Do tematu będziemy wracać, a Państwo proszę zostańcie z nami, będziemy kontynuować nasz program, przechodzimy do trzeciej części.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, ojciec Roman Bielecki i Piotr Zaremba. A w trzeciej części chciałem Was zapytać o demokrację cyfrową, o politykę cyfrową. Czy jest lepiej? Czy jest sprawniej? Czy jest faktycznie jak w sklepie Amazona, gdzie w sposób prosty, szybki, pewny, chcemy książkę, chcemy też jakikolwiek inny produkt, dostajemy go w ciągu 3 dni do domu, czy też jest mniej transparentnie, mimo wszystko jest bardziej niebezpiecznie. Jak oceniacie wpływ cyfry, wpływ Big Techu na politykę i jak będzie się to kształtować w przyszłości? Dodam tylko, że w otoczeniu Joe Bidena jest kilku kluczowych ludzi z Big Techu. Widać wyraźnie, że jest to ta branża, która będzie centralną w najbliższym rozdaniu polityki nie tylko amerykańskiej, ale i międzynarodowej. Rozpocznę od Piotra Zaremby.
No jest kilku ludzi z Big Techu, a jednocześnie przypomnijmy, że to demokraci zapowiadali walkę z monopolem w tej sferze i próbę podzielenia Facebooka czy Twittera na kilka firm, więc pytanie, na ile to jedno z drugim da się pogodzić, kto tutaj wygra. Z kolei Donald Trump, który padł pewnego rodzaju ofiarą polityki tych wielkich korporacji internetowych, no przecież był przeciwnikiem opodatkowywania nadmiernego tych firm i ich podziału, czy walki z pozycji antymonopolistycznych z nimi. Więc to są paradoksy. Natomiast co do takiego, z perspektywy takiego zwykłego użytkownika, no to oczywiście tu się pojawiają rozmaite dylematy. Ja uważam, że nie należy nadużywać tego argumentu, że to są prywatne firmy i mogą robić, co chcą. To nie są firmy, to nie są media. To są firmy, które oferują nam usługę w sferze pośrednictwa komunikacji. To znaczy, to my jesteśmy tam podmiotem, tam nie ma przecież, że tak powiem, dziennikarzy, są moderatorzy, którzy mają nam służyć i nam ułatwiać życie. Więc jeżeli ktoś był w stanie to skutecznie uregulować w kierunku pewnego zabezpieczenia użytkowników przed dyskryminacją, to jest tak mniej więcej jak w przypadku, nie wiem, knajpy czy klubu muzycznego. No, nie jest tak,
ale panie redaktorze, czy to się tylko i wyłącznie sprowadza właśnie do tych wielkich korporacji cyfrowych z zakresu mediów społecznościowych, czy też generalnie sam sposób uprawiania polityki w cyfrze nie jest niebezpieczny? No, mówiliśmy o Arminie Laszecie, wybory w CDU miały charakter czysto cyfrowy, oznaczało to zatem, że wszystkie rozmowy kuluarowe musiały być siłą rzeczy ograniczone, prawdopodobnie ograniczały się do jakichś rozmów telefonicznych poszczególnych grup, ale to jest pewne zawężenie. Czy faktycznie mechanizmy cyfry są tymi, które nam mogą poprawić, pańskim zdaniem, standard polityki, uprawiania polityki?
To jest kompletnie inny temat, prawda? To znaczy, to jest temat w ogóle wszelkiego typu zdolności. To znaczy, czy myśmy już o tym chyba kiedyś dyskutowali, nawet tutaj, w innym troszkę gronie, to znaczy, na ile można zdalnie uczyć, na ile można zdalnie się komunikować w ramach firm, czy to jest równie skuteczne, równie efektywne, jak w przypadku pracy, gdzie wszyscy się spotykają w jakimś miejscu, i to dotyczy również polityki, oczywiście, no, na przykład dyplomacja europejska, dyplomacja w ramach Unii Europejskiej stała się trudniejsza. Tam nie ma jakby elementu ucierania stanowisk w rozmowach kuluarowych, one zostały bardzo ograniczone, więc to oczywiście ma swoje konsekwencje i to niekoniecznie muszą być konsekwencje dobre. Natomiast no, powiedziałbym, że na to trochę nie ma rady, no bo to też trochę jest wymuszone przez różne czynniki, łącznie z pandemią. Mm-hmm. Ona może zmienić nasze obyczaje także na czas po, ale na razie nie widać jej końca, więc na razie to jest troszkę takie, no, ziołowe. Mm-hmm.
Z tym samym pytaniem zwracam się do ojca Romana Bieleckiego, chciałem powiedzieć ojca Leonarda Bieleckiego, franciszkanina, ale ojcze Romanie, doświadczenie Kościoła z liturgią internetową, wiemy, że jesteśmy wobec tego sceptyczni, tak? To jest doświadczenie, które spowodowało, że na początku po chwilowym entuzjazmie, chwilowym hura, to jest raczej taka liturgia, nazwijmy to, z konieczności w sytuacji, gdy nie ma innej. Gdyby teraz to doświadczenie spróbować przerzucić na doświadczenie polityki, czy te relacje zdalne, cyfrowe są bardziej niebezpieczne, czy paradoksalnie nie ograniczają nam demokracji, jak ojciec to widzi, chociażby w tym kontekście wiedzy z Kościoła?
To znaczy, oczywiście, że to jest kwestia pewnej konieczności, czy tego, bo na razie tego nie przeskoczymy. To znaczy, można powiedzieć trochę tak, nawiązując do słynnego zdania Kazimierza Górskiego, no tak gramy, jak przeciwnik pozwala. To znaczy, no takie mamy warunki i próbujemy się w nich odnaleźć. Kłopot polega na tym, tak mi się wydaje, że oprócz tego, żeby zainstalować sobie transmisję, za pomocą której można się łączyć i za pomocą której można uczestniczyć w modlitwie, jednocześnie między konkretną parafią, tak konkretnym proboszczem, klasztorem, a wiernymi istniała jakaś interakcja. Pod tym względem, no to tak powiedziałbym, jest pół na pół, nawet bym powiedział, bym się skłaniał do takiego myślenia, że raczej gorzej niż lepiej. To znaczy, że no tu potrzeba jeszcze kogoś, na przykład prowadzi w sposób sensowny kanały społecznościowe i daje taką możliwość, że jeżeli ktokolwiek z nas wyśle jakąkolwiek wiadomość na Facebooku czy na Twitterze do swojego proboszcza, no to w ciągu, nie wiem, pół godziny albo godziny dostanie odpowiedź. Nie są to jakby strony martwe. Kłopot polega na tym, że większość parafii w Polsce, mam wrażenie, że posiada strony facebookowe i także prowadzi transmisje.
Ale przerzućmy to na politykę. Czy to doświadczenie, bo to doświadczenie jest negatywne pod wieloma względami, tak? Czy te mechanizmy można by odczytać także właśnie w życiu publicznym, politycznym, nieeklezjalnym? Czy widziałby ojciec jakieś powinowactwa tutaj?
To znaczy, wydaje mi się, że przejścia jako takiego to bezpośredniego nie widzę. W tym sensie, że transmisja jakiegokolwiek nabożeństwa ma charakter użytkowy, tylko i wyłącznie. To znaczy, że rzeczywiście, gdybym miał powiedzieć, czy łatwiej się modlić patrząc w okienko smartfona czy okienko laptopa, no to wymaga ogromnego zaangażowania i ogromnej dojrzałości religijnej, żeby w taki sposób przeżywać mszę, naprawdę. Bo no to, co by jednak nie powiedzieć, Kościół z racji swojej w ogóle budynku, no też jakoś wycisza bodźce, pozwala się skupić, nie rozprasza. A to wszystko, co dookoła jest naszego telefonu czy naszego komputera, jest o wiele bardziej rozpraszające. Wydaje mi się, że jeżeli bym widział związek taki właśnie między przejściem kościelnym a politycznym, no to trochę wykorzystuje go papież w tym dosyć aktywnej swoim życiu twitterowym. Jak się na niego, na działania Franciszka patrzy, no to on ewidentnie ma takie przesunięcie, to znaczy, że on jest bardziej w tych tweetach emocjonalny niż nie wiem, doktrynalny to może złe słowo, ale mniej argumentujący. To znaczy on jakby wyczuł ten trend, który poprzez media społecznościowe się odbywa, to znaczy, że kto zrozumie społeczne emocje i potrafi na nie odpowiedzieć, nawet z takim prostym tweetem typu jestem z wami albo rozumiem, co czujecie, to ten jakby zyskuje w ogóle jakikolwiek popularność.
Czyli innymi słowy, wniosek do polityki byłby taki, że media społecznościowe bardziej przymusiły polityków do produkcji emocji, aniżeli produkcji racji? Czy można by
tak,
to tak...
Tak, znaczy polityka stała się o wiele bardziej emocjonalna. Co więcej, jeszcze bym powiedział, że ona się stała nie tylko jeszcze emocjonalna, to jeszcze memiczna. Znaczy przykład z ostatnich dni, no to chociażby tam sprawa pani minister Emilewicz. I tak myślałem, że to, że potem mam jej reakcję na Facebooku, która jest już potem lawiną memów, lawiną skojarzeń wokół tego, co robi minister, jej mąż, jej dzieci. I to jest koniec, to jest nie do odwrócenia. Znaczy, że albo się tego w ogóle nie uruchamia, tego koła zamachowego, a jak się uruchamia, no to trzeba mieć taką świadomość tego, jakie będą tego konsekwencje, że to po prostu będzie w przeróżnych stronach internetowych funkcjonowało jako, jak to się mówi kolokwialnie, jako beka.
Wiesław Ratajczak. Jak pan profesor patrzy na tę kwestię?
Ten przykład, którym się przed chwilą ojciec posłużył, jest tak przekonujący, że w zasadzie można byłoby na nim poprzestać. Oczywiście nie można ulec pokusie wycofania się z mediów społecznościowych, no ale cóż, żadne narzędzie nie jest neutralne. To znaczy wydawało się być może kilkanaście lat temu, że korzystając z tych nowoczesnych środków komunikacji, uwalniamy się od tego, co było chorobą wieku przedcyfrowego, czyli od możliwości cenzurowania, od ograniczania.
A tu się okazuje, że jest jeszcze prostsze, że to jest jeszcze prostsze, no właśnie, prawda?
Mhm. Właśnie. Warto czytać starych pisarzy. To znakomitym znawcą internetu był Stanisław Lem i on kiedyś powiedział: naturam expellast furca, tamten usque recurret, więc choćbyś naturę wypędzał widłami, ona zawsze powróci. I widział to właśnie w kontekście owej super łączności XXI wieku. On po prostu nazywał to nową pułapką technologiczną. To, że ludzie bogaci i ludzie władzy chcą mieć kontrolę nad naszymi umysłami, jest niestety niezmienne. A teraz otrzymują do tego znakomite...
Czyli żebyśmy doszli do jakiejś konkluzji. Utrudnienie cyfrowe w polityce widziałby pan profesor w tym, że dochodzi nam dodatkowy problem, pewne relacje wpływów tych, którzy zarządzają tym, nazwijmy to softwarem, prawda? Co daje dodatkową trudność w uprawianiu polityki. Dobrze rozumiem pana profesora, tak? Kwestia cenzurowania.
To jest jedna z kwestii, na które zwróciłbym uwagę. Oczywiście cenzurowanie, manipulowanie emocjami, budowanie baniek informacyjnych. O tym wszystkim zresztą też wielokrotnie już w naszych programach rozmawialiśmy, ale ostatni czas to szczególnie wyraźnie pokazał. No nie mówiąc o tym, że na przykład to, co miało być uproszczeniem, zastosowanie technologii cyfrowych w procedurze wyborczej, no przeciwnie, budzi ogromne wątpliwości i sprawia, że dla wielu uczestników wyborów amerykańskich na przykład do ich wynik nie jest, łagodnie mówiąc, w pełni wiarygodny. No, to, co przed momentem panowie mówiliście o pewnym podnoszeniu do wysokiego poziomu emocji, to oczywiście jest to cecha internetu, ale czy cecha pozytywna, czy skupianie się na emocjach nie odwraca od, że tak powiem, intelektualnych wysiłków? No, kiedy też...
Proszę Państwa, tu muszę postawić kropkę. Nasz program zmierza ku końcowi. Faktycznie jest tak, że w naszym programie wracamy może nie do tych samych tematów, ale wracamy do tych samych motywów, których rzeczywistość polityczna nam je na nowo obrazuje nowymi postaciami, nowymi okolicznościami, nowymi historiami. My niejako, jako tacy trochę filozofowie polityki, jesteśmy zatrzymani na tych motywach i komentujemy to, co się w nich zmienia czy koloryzuje. Na zakończenie, jak zwykle, naszego programu bardzo was proszę o recenzję, propozycje. Czas pandemii to jest także czas, który można spędzić na takim uduchowieniu i wewnętrznym wzbogaceniu siebie lekturami, filmami. Jest z nami Piotr Zaremba zapewne i spektaklami teatralnymi. Bardzo proszę, panie redaktorze, rozpocznę od pana. Co pan proponuje na ten tydzień naszym słuchaczom?
Tu się nasuwa od razu, ze względu na to, że dużo mówiliśmy o Rosji. Warto na WOD obejrzeć sobie spektakl teatralny Teatru Telewizji przed 4 lat. To są oczywiście Listy z Rosji. Według markiza de Kistina zrobił to bardzo pięknie Wawrzyniec-Kostrzewski. Kapitalna obsada: Adam Ferenc, Halina Łabonarska, Piotr Adamczyk w głównych rolach. Ale to jest przede wszystkim niesamowita wiwisekcja systemu władzy rosyjskiej, modelu społeczeństwa rosyjskiego. Mam wrażenie, że aktualność tej historii poraża. Z drugiej strony jest też jakiś wymiar taki bardziej uniwersalny. To jest opowieść nie tylko Rosji, ale to jest opowieść o każdej władzy, która tyranizuje poddanych. No, to jest...
Okej. Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze. Muszę iść dalej. Ojciec Roman Bielecki, co ojciec poleca?
Ja tak mam na bieżąco, tu już jestem po lekturze książki, która chyba ukazała się tak naprawdę 2 albo 3 dni temu, i autorstwa Tomasza Stowierzyńskiego, skądinąd pewnie trochę nie z naszej bajki, w sensie takim, że redaktora Tok FM-u, Co robić przed końcem świata. To jest zaskakujące, ponieważ te tezy, które on stawia, takie są do dyskusji, to są takie eseje o współczesności, dość bym powiedział krytyczne, z takim właśnie dużą dozą zdrowego rozsądku, bo on pisze o skąd się bierze u nas myślenie spiskowe, o upadku trenerów pozytywnego myślenia, o zawieszeniu tego racjonalnego myślenia, właśnie o tym emocjonalnym świecie.
To ciekawe. I Wiesław Ratajczak, bardzo krótko.
Bohaterem moich lektur ostatnich dni jest Krzysztof Kamil Baczyński. Przypomnę, że wczoraj minęła setna rocznica jego urodzin. Ja zwykle polecam stare książki, ale w tym przypadku ta stara książka myślę, że bardzo dobrze trafia do emocji i do intelektu współczesnego człowieka. Koniecznie trzeba powrócić do Baczyńskiego.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym komentatorom, ojcu Romanowi Bieleckiemu, profesorowi Wiesławowi Ratajczakowi i Piotrowi Zarembie. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia za tydzień. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.